Janusz Życzkowski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Tradycyjnie w sobotę łączymy się z naszymi gośćmi w parach. W pierwszej parze poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, Sławomir Kotylak. Dzień dobry, witam pana radnego.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, mamy sporo tematów do omówienia, ale ten najważniejszy i najświeższy to jest Nowy Ład, ogłoszony i ogłaszany przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego wespół z premierem Mateuszem Morawieckim. No i poproszę panów o pierwszy komentarz do zapowiedzi, na przykład takich: kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy złotych, 65% emerytur i najniższa płaca będzie bez podatków. Podwyższenie drugiej stawki podatkowej z 85 tysięcy do 120 tysięcy. Regulacja pracy zdalnej. To tak na szybko te kwestie, które bezpośrednio dotyczą portfela Polaków. Co ewentualnie jeszcze doda i pan poseł Jerzy Materna?
No to można powiedzieć, że to można powiedzieć, to jest rewolucja, to co słyszymy, i naprawdę duże otwarcie, bo emerytów nam przybywa, rosną koszty, a z drugiej strony ta wolna kwota od podatku to jest bardzo fajna zachęta. Przede wszystkim też słyszymy, że powstanie możliwość przedłużenia, jeżeli ktoś będzie chciał, a jest w wieku emerytalnym, będzie mógł pracować i bez podatku. To też jest bardzo ważna sprawa, rewolucyjna, można powiedzieć. Sprawa też dla młodych, przede wszystkim ci, którzy chcą się budować. Słyszymy, do 70 metrów będzie bez żadnych pozwoleń, wystarczy tylko zgłosić. To też jest bardzo ważna rzecz dla tych, którzy chcą budować się. Jest możliwość, państwo bierze gwarancję do 100 tysięcy złotych gwarancji bankowych, a poza tym, jeżeli będziemy chcieli, a tutaj jest bardzo ważne podkreślenie dzietności, czyli powyżej drugiego, trzeciego, czwartego, możliwość umorzenia kredytu.
Maksymalnie do 160 tysięcy złotych, tak? Takie zapowiedzi się pojawiają.
To są bardzo ważne rzeczy. Mówimy o służbie zdrowia, też bardzo ważne, z 5 do 6 PKB, procent PKB w ciągu 2 lat, a w ciągu 6 lat do 7, więc tutaj bardzo duże wsparcie będzie dla służby zdrowia. Mówimy też o zwiększeniu studentów, pielęgniarek, podwyżce płac, dostępności bez limitów. Naprawdę jest to rewolucja we wszystkich dziedzinach. Mówimy o
Jak na te plany patrzy opozycja? Sławomir Kotylak, też bardzo proszę o komentarz do tych najnowszych informacji.
No tak, w historii naszego kraju planów mieliśmy bez liku. Zazwyczaj one miały związek z kryzysami gospodarczymi. Jedyny plan, który nie był związany z kryzysem gospodarczym, to był plan Morawieckiego. I może zacząłbym od tego, że jeżeli się ogłasza nowy plan, to trzeba byłoby podsumować stary, czyli plan Morawieckiego, który w dużej mierze nie został zrealizowany, a którego elementy zostały żywcem zapisane w...
Dobrze, ale państwo
planie,
jako opozycja często o tym mówicie, ale chciałbym, żeby się pan odniósł do tych zapowiedzi, bo tak, jednak tak. Kwota wolna od podatku to był postulat, który pojawiał się w wielu środowiskach politycznych.
I wtedy pan zrozumie, dlaczego zaczynam od panu Morawieckiego,
ale,
a przejdę do...
Panie radny, my tę myśl doskonale znamy, bo opozycja nie szczędzi razów rządowi przez ostatnich wiele lat. Natomiast dzisiaj chciałbym pana poprosić o konkretne odniesienie się do tych konkretnych propozycji, bo dobrze, 30 tysięcy kwota wolna od podatku,
zatem,
co to oznacza
pozwoli,
dla Polaków?
Jeżeli pan pozwoli, to będę kontynuował dotyczącego Polskiego Ładu programu swoją wypowiedź, a mianowicie tak. Usłyszałem od premiera zapowiedź, że do 2023 roku PKB na służbę zdrowia wzrośnie do 7%. Przypomnę panu redaktorowi, że w planie Morawieckiego PKB na służbę zdrowia miało wzrosnąć do 2021 roku do 6%. Mamy 2021 rok i pan premier mówi, że dzisiaj PKB na służbę zdrowia będzie...
Ktoś powie, że po drodze była pandemia, która wykoleiła te plany.
Panie redaktorze, panie przerywam.
Dobrze, panie pośle, za chwilę, bardzo proszę.
Pozwoli pan wypowiedzieć się do końca, czy będzie pan zakazany?
Bardzo proszę, panie pośle, za chwilę pan powie.
A gdzie to jest zapisane? Jeżeli pan mówi o 6% w 2021, to niech pan pokaże gdzieś ustawę albo fakty, fakty.
No ale to nie jest właśnie fakt, to było zapisane. Dobrze. Panie Morawieckiego, panie pośle.
Dobrze. Panie radny, pytanie do Sławomira Kotraka. Kwota wolna od podatków, zdjęcie podatku z najniższej emerytury, druga stawka od 120 tysięcy złotych. Jak pan to skomentuje?
To jest akurat w mojej ocenie dobry ruch, czyli zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Natomiast za tym powinny pójść rozporządzenia, po zapoznaniu się z wytycznymi, czyli tak de facto, jakie inne zmiany jeszcze w systemie podatkowym są zaproponowane, bo to jest tylko jeden z elementów całej zmiany systemu podatkowego, okaże się, czy tak naprawdę wzmacniamy, o czym mówił pan premier, klasę średnią, czy też się nie wzmacniamy, bo dzisiaj obciążenia fiskalne, podatkowe, nie związane bezpośrednio z PIT-em są zdecydowanie większe niż miały one miejsce jeszcze 6 lat temu. W związku z tym pan premier podaje nominalnie, że wynagrodzenia wzrosły o 32% w przeciągu ostatnich 6 lat, natomiast zupełnie pomija kwotę realnych wzrostów wynagrodzeń, a ta nie sięga zaledwie 8-9%.
Panowie,
w związku z tym Mówmy o rzeczywistości, nie mówmy o planach. Plany są zawsze potrzebne po to, żebyśmy określali cele i
kierunki. Ogłoszenie Nowego Ładu było i miało być ogłoszone wcześniej, z pewnych względów zostało przeniesione na właśnie ten środek maja. Natomiast mamy sytuację związaną z Krajowym Planem Odbudowy. To są jakkolwiek pewne, no, oczywiście mechanizmy są ze sobą połączone, to jednak tutaj mówimy o dużych środkach z Unii Europejskiej, środkach, które są potrzebne i na które czekają Polacy, samorządy, przedsiębiorcy. Wiemy, że w Sejmie regulacje, które umożliwią realizację Krajowego Planu Odbudowy i w konsekwencji uruchomienia tych środków przeszło. Natomiast w Senacie jest zapowiedź, że dopiero pod koniec maja Senat będzie to procedował. Jak to panowie komentujecie? Czy tutaj nie jest to przypadkiem gra na zwłokę obliczona też na jakiś efekt polityczny, skoro pan o tym mówi? Ale rozpocznie poseł Jerzy Materna.
No właśnie widzimy kolejną obstrukcję. Pierwsza Platforma mówiła w grudniu już, że podpisujemy bezwarunkowo wszystko, co jak najszybciej przedstawić. Gdy przedstawiliśmy oczywiście po konsultacjach, ja jestem w Komisji Finansów i Komisji Unii Europejskiej między innymi, było przez wiele miesięcy na wielu posiedzeniach komisji omawiane dokładnie ten, na co pójdą środki, na co będą przeznaczane. Teraz są już dalej konsultacje. Wczoraj miałem możliwość być w Warszawie u ministra Budy. Rozmawialiśmy o naszym województwie, o dużych inwestycjach, które mamy szansę, że one powstaną. Dodatkowe środki, ponad 170 miliardów euro dla naszego województwa jako tak zwanej rezerwy. Wczoraj się dowiedziałem, między innymi tutaj jest szansa na obwodnicę, dokończenie drugiego etapu od Pomorska do łączenia się do obwodnicy zachodniej w Zielonej Górze. I wiele innych jest inwestycji, które będzie miało szansę tutaj powstać.
No dobrze, ale ta decyzja marszałka Grodzkiego, jak pan ją ocenia?
No to jest po prostu skandaliczna dla mnie, bo jeżeli prosta ustawa mówi tylko o tym terminie wejścia w życie, podpisania przez pana prezydenta i czy chcemy, czy nie, no to wpisywanie dodatkowych jakichś różnych innych rzeczy, no to po prostu to jest ktoś, po prostu nie wiem, nie umie czytać języka polskiego, że nie Unia Europejska potrzebuje 27 podpisów ratyfikujących po to, żeby można już od lipca mogło być już realizowane. Przypomnijmy, że to są pieniążki przede wszystkim też perspektywę 21-27, a mamy już 21 rok. Czas najwyższy, żeby już po nie sięgać, więc opóźnianie te wszystkie, a będziemy chyba z ostatnich krajów, które po prostu ratyfikuje, bo jeżeli Senat chce dopiero pod koniec miesiąca
przyjąć to, no to, to po prostu są opóźnienia, a wiadomo, że w stanie 17 czy więcej krajów podpisało.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Przecież ktoś powie, w tym dokumencie przyjętym przez Sejm tam jest 36 wyrazów. Czy trzeba aż tyle czasu? Przecież są także analizy, które mówią, że tam nie ma co zmieniać. To po prostu trzeba przyjąć albo odrzucić. Więc czy Senat nie może tego zrobić od razu? Czy potrzebuje aż tyle dodatkowego czasu?
Panie redaktorze, zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Mylicie państwo dwa byty. Pierwsze to jest uchwała ratyfikacyjna, druga to jest uchwała wykonawcza. I o ile w uchwale ratyfikacyjnej faktycznie jest tylko kwestia tego, czy ratyfikujemy dane porozumienie, czy też nie, pełna zgoda, kilkanaście słów potwierdzających nasze dążenie. Natomiast uchwała wykonawcza jest to już zapis tego, w jaki sposób będą realizowane i wydatkowane środki. I pan poseł zapomniał zapewne o tym, że jeszcze w lutym Koalicja Obywatelska zgłaszała bardzo wiele uwag
tam nie
do tego planu.
Dwa
i to wówczas usłyszeliśmy z ust premiera.
Panie pośle, będzie ad vocem, tak? Będzie ad vocem teraz Sławomir Kotylak.
Nie ma procedować uchwałę ratyfikacyjną. Teraz w maju, kiedy się okazało, że wszystkie te wnioski, które zgłaszały samorządy, w których jest bardzo wiele uwag do sposobu wydatkowania, do tego, jaki jest podział środków, nie zostały wprowadzone do tej uchwały wykonawczej. W związku z tym teraz Senat podjął decyzję o tym, żeby jednak jeszcze raz dać wysłuchać stronie społecznej wszystkie, wypowiedzieć stronie społecznej wszystkie uwagi po to, żeby właśnie tej uchwale wykonawczej można było jeszcze dokonać.
Ale wie pan dobrze, że to wróci i tak do Sejmu, a w Sejmie no, zostało to przyjęte w takim kształcie przez taką większość, jaka się ukonstytuowała, więc nie należy się spodziewać, że coś się zmieni.
Ja rozumiem, że pan redaktor sprowadza Senat do formy tylko i wyłącznie takiej fasadowej, że to, czy zostało przyjęte w Sejmie, należy bezwzględnie przeprocedować przez Senat po to, żeby już Sejm się drugi raz tym nie musiał zajmować. Mhm. No panie redaktorze, no podważa pan konstytucyjny ład w Polsce.
Nikt niczego nie podważa, natomiast wiemy dobrze, że jest duże oczekiwanie na te środki.
Oczywiście, tylko wracam do pytania, dlaczego w związku z tym premier Morawiecki w lutym twierdził, że nie ma pośpiechu i nie wprowadzi pod lutowe obrady projektu uchwały, tylko wprowadzi je dopiero w maju.
Chyba nie mówił o pośpiechu, tylko mówił o tym, że te konsultacje właśnie się odbywają, konsultacje, w których uczestniczyli także samorządowcy Platformy Obywatelskiej, więc o czym ma rozmawiać, przepraszam, jeszcze Senat w tej sprawie?
Samorządowców, które znalazło się w przedłożonym projekcie uchwały.
Ale część tych rzeczy zostało uwzględnionych.
Proszę podać jeden przykład, panie redaktorze.
No, gdyby tak nie było, Lewica nie zgodziłaby się na ratyfikację tego dokumentu.
Lewica przyjęła założenie, że podział środków jest tylko i wyłącznie przez nią uzgodniony. Natomiast nie w sposób
Dobrze, było ad vocem dla posła Jerzego Materny. Bardzo proszę.
No ale naprawdę rozmawiamy o tym, z czego po prostu w ustawie nie ma. W ustawie jest tylko zapisane, czy się zgadzamy jako państwo nasze na ratyfikację. I oczekuje tego Unia od 27 państw. I nic nie ma. I możemy tylko debatować, czy przyjąć tą ustawę, nie uchwałę, tylko ustawę bezwzględną większością, czy ewentualnie 2/3. Tylko to może wprowadzić polski Sejm czy Senat do tego. Nic więcej. Oczywiście skrócić podpisanie przez prezydenta wejście w życie. Nic więcej.
Nie, panie pośle.
Demagogie to są, jeżeli mówimy o jakimś tam wprowadzaniu po prostu porządku.
Nie musimy tego, kończyć.
Unia się tym nie tak. będzie zajmowała.
Ja Unia... powiem tylko tyle. 2 tygodnie spokojnie można jeszcze
Dobrze.
Te sprawy przedyskutować.
Zobaczymy, jak będzie. Natomiast panowie, na koniec mam prośbę o krótki komentarz do sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Wczoraj zarząd usunął posłów Poncyliusza i Rasia z szeregów Platformy Obywatelskiej. Co mówi nam to o standardach demokratycznych w ramach ugrupowania? No Sławomir Kotylak, bo tutaj jednak są pytania dotyczące tego, w jaki sposób Platforma rozwiązuje sprawę no, posłów, którzy być może mają jakiś inny pomysł na kierunek, no ale pytanie, czy wyrzucanie posłów w ten sposób, no to jest właściwe, to są właściwe standardy.
Nie wiem, o jakich pan standardach redaktor mówi. Ja przypomnę, że każde ugrupowanie polityczne ma swój statut i postępuje zgodnie ze statutem. Choćby Prawo i Sprawiedliwość, jak dobrze pamiętam, choćby w tej kadencji już usunęło, próbowało usunąć 15 posłów, natomiast kiedy przeliczyli, że stracą większość...
Skąd pan wziął takie informacje?
Wycofano się z tego pomysłu na etapie wielkiego kryzysu związanego z...
Dobrze, czyli nie dostrzega pan problemu w Platformie Obywatelskiej?
Ja dostrzegam inny problem, panie redaktorze, że działania Platformy Obywatelskiej dostrzegane są tylko wówczas, kiedy Platforma Obywatelska próbuje dokonać pewnego ugruntowania swojego kierunku działania. W związku z tym, jeżeli dwóch posłów dokonało złamania regulaminu i problemem jest to, że zostali usunięci z Platformy Obywatelskiej, to ja bardzo...
I dowiedzieli się o tym z mediów, panie radny.
Z obecnym rządzącym, ale warto byłoby się pochylić nad tym, dlaczego zostali usunięci.
Dobrze, ale, ale wie pan, że dowiedzieli się o tym z mediów. I pytanie właśnie, czy to są...
Wie. Ja również nie wiem, bo nie jestem parlamentarzystą. Natomiast myślę, że...
Jerzy Materna, bardzo proszę, szybko, bo kolejna para oczekuje już.
Dzisiaj czy wczoraj wykonanych działań przez panów posłów. Dobrze.
Dziękuję, panie pośle, bardzo proszę.
Każde wykluczenie to jest jakiś tam, powiedzmy, drama dla członków. Z tego, co wiem, to zawsze Platforma się mieni taką demokratyczną, zawsze podkreśla, że to są demokratyczne, a Prawo i Sprawiedliwość to jest jakaś totalitarna. Ale u nas naprawdę, jeżeli jest jakieś wykluczenie, to jest konkretny powód. A tutaj z tego, co słyszymy...
A pan poseł sugeruje, że w Platformie Obywatelskiej wykluczenie tych dwóch posłów miało charakter czysto, że tak powiem,
dyktatorski? Z tego, co wiem, to nawet nie wiedzieli, za co zostali wykluczeni. Po prostu nawet nie zostali poinformowani.
No dobrze.
Konkretnie, jeżeli ktoś naprawdę...
Panowie, musimy już kończyć.
Rozumiem, że pan poseł jest członkiem zarządu...
Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Sławomir Kotylak, radny miasta Zielona Góra i reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Bardzo dziękuję. Musimy się rozłączyć. I bardzo dziękuję, bo już za chwilę będziemy łączyć się. Ja w ten czas, kiedy będziemy uzyskiwać połączenie, wykorzystam na przedstawienie kolejnych informacji dotyczących Nowego Ładu. Może tych dotyczących rolnictwa, dlatego że już za chwilę połączymy się z przedstawicielem ludowców, także Nowej Lewicy. Więc zgodnie z założeniami ma powstać ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Nowa definicja uregulowania spraw spadkowych, możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go. Opracowanie kodeksu rolnego, zwrot za akcyzę od hektara podwyższony o 10%. Tu jest informacja 10 zł. Uproszczenie procedur związanych z rejestracją maszyn czy wnioskach o dopłaty w dużej mierze przez cyfryzację. Gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja dla wsi. Tam, gdzie jeszcze tych mediów nie ma, lepsze połączenia kolejowe między małymi miastami, 4000 świetlic, 100 basenów i 300 boisk sportowych. To zostało już tak skonkretyzowane i podane do wiadomości w tym dzisiejszym wystąpieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas zaprezentowania Nowego Ładu. My łączymy się z naszymi kolejnymi gośćmi, a są to Edward Markiewicz, sekretarz struktur wojewódzkich Nowej Lewicy. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Jest z nami także Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry sąsiedzie.
Panowie, mam takie krótkie najpierw pytanie dotyczące tej sytuacji w Platformie Obywatelskiej, bo zakończyliśmy dość burzliwie rozmowę tutaj z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. No wczoraj usunięcie posłów, którzy są jednak z tego, powiedzmy sobie, konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej, no usunięcie także w sumie bez poinformowania ich, tylko do mediów została ta informacja podana. Co dzieje się w Platformie Obywatelskiej? Jak panowie oceniacie na przykład tą ostatnią, wczorajszą sytuację? Czesław Markiewicz.
Do mnie pytanie, tak?
Tak jest. Wielki oddech pan wziął. Czy to jest...
Tak, bo tak w gruncie rzeczy pytanie dotyczy Platformy Obywatelskiej, tego, co się...
To Edward Markiewicz, przepraszam, tak mówi.
Tak, i tego, co się wewnątrz tej partii dzieje. nie powinniśmy wnikać i rozsądzać z jakiego powodu i jak to się dzieje, no bo po prostu nie znamy no, całego podłoża tej sprawy, jaka funkcjonuje w Platformie Obywatelskiej. Mhm. Nie ulega wątpliwości, że niewątpliwie dzieje się coś niedobrego oczywiście w Platformie Obywatelskiej. Jest to zamieszanie, które tam nastąpiło. Jest rozdział, podział na obozy, które wzajemnie się zwalczają i to jest widoczne gołym okiem. Myślę, to tyle. Że to nie przyniesie no nic, wzrostu słupków statystycznych.
No właśnie, pytanie właśnie tu w takim razie do Czesława Fiedorowicza, czy ta atmosfera, która w tej chwili jest no, w największej partii parlamentarnej, przynajmniej opozycyjnej, nie jest związana z jakimś takim wrzeniem i poddenerwowaniem związanym z ostatnimi sondażami, gdzie no, tracą pozycję lidera na opozycji ewidentnie.
Znaczy tutaj chodzi o coś innego chyba. To dotychczas wszyscy, mówię o partiach opozycyjnych, mówiliśmy, że jedyną partią, której nikt nie ma prawa skrytykować szefa, jest PiS, bo nikt nie ma prawa skrytykować Jarosława Kaczyńskiego w PiSie. I wydawało się, że to nas różni. I tu nagle okazuje się, że jakieś tam krytyki, no dwóch wybitnych posłów, bo i Zalewski, i Raś to są wybitni posłowie Platformy, z powodu krytyki Borysa Budki zostali wyrzuceni z partii. To strasznie zły obraz Partii Demokratycznej. No i oczywiście ja nie chcę źle mówić o wszystkich, choć dobrze powiem o tym, że Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę krytykować każdego dnia.
I taka krytyka na Władysława Kosiniaka-Kamysza często spadała.
Zabolało mnie też, że pani wicemarszałek z SLD krytykowała i skarżyła się publicznie, że pan Czarzasty też groził jej palcem. Otóż wydaje mi się, że niezależnie od sondaży politycznych, to w partii musimy zachować prawo absolutnego dialogu i krytyki każdego. I niech zostanie tak, że jedną partią, której nie można krytykować, szefa jest Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński jest nietykalny, jest posągiem.
Stawiamy kropkę, przejdźmy do Nowego Ładu, no ale ten Nowy Ład został ogłoszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli rozumiem, że Czesław Fiedorowicz nie skrytykuje Nowego Ładu i pochwali wszystko, w tym te zapisy dotyczące no, polskiej wsi, bo dla ludowców to jest, myślę, ważny obszar. Opracowanie kodeksu rolnego, ja wspominałem o tym, ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym, uregulowanie spraw spadkowych, zwrot za akcyzę od hektara podwyższony o 10%. Proszę o komentarz.
Jak skrytykować program, który można skwitować dla każdego coś miłego? Oczywiście cieszę się bardzo, bo słyszałem fragmenty tej wypowiedzi, że po wielu, wielu latach PiS przyjął propozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego emerytury bez podatku i można znaleźć tam fragmenty proponowane czy rozwiązania przez inne partie albo też będące naturalną reakcją na to, co się w Polsce dzieje. Czyli jeżeli w Polsce drożeje chleb, prąd, gaz, woda, płacimy wyższe podatki, benzyna, olej napędowy, no to trzeba obniżyć podatki po to, by Polakom nie żyło się coraz gorzej. I tak można powiedzieć, że tu jest równoważnie. Inne zapowiedzi premiera, nawet fajne, ale wiemy o tym, że pan premier zapowiadał takie rzeczy, jak choćby słynny plan B w sprawie Banasia, jak wycinanie drzew na to, że pandemii już nie ma. Są oczywiście bardzo patetyczne, pełne zadęcia, ale niech one zostaną przekute w rozwiązania podatkowe. W tej całej długiej wypowiedzi zabrakło mi głównego źródła realizacji Polskiego Ładu. To są fundusze Unii Europejskiej i program Funduszu Spójności na tą perspektywę, który zaproponowała Angela Merkel i Emmanuel Macron. Polska się sprzeciwiała temu, mimo tego, że Angela Merkel kładła największe pieniądze dla Polski.
Czy twardo negocjowała, panie Czesławie?
Może w PiSie ostatecznie przyjęto. A zatem warto mówić o tym, że głównym źródłem Polskiego Ładu są pieniądze Unii Europejskiej, nasza rola w Unii Europejskiej. Natomiast
Edward Markiewicz, Nowy Ład, Nowa Lewica, może w ten sposób, i Nowy Ład w komentarzu lewej strony. Tutaj kolejne informacje. 500 tysięcy miejsc pracy, właśnie ta kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy złotych. No, najniższa emerytura będzie bez podatku, regulacje pracy zdalnej, zniesienie umów śmieciowych. No to też są takie postulaty, które przecież pana środowisko przez lata podnosiło.
No dokładnie tak. Kontynuując myśl Czesława, trzeba pamiętać o tym, że będziemy to mogli zrobić, jeżeli to oczywiście zrobimy, dzięki pieniądzom, które dostaniemy z Unii Europejskiej. To jest przecież dla nas wszystkich jasne i zrozumiałe. Oczywiście, że te wszystkie postulaty, które zawiera Polski Ład, a więc tamten mieszkaniowy, służba zdrowia, podatki, inwestycje i chyba emerytury, wszystko to są takie działania, które SLD od lat podnosi, a Nowa Lewica kontynuuje te wszystkie zamierzenia, to znaczy poprawę w tych wszystkich dziedzinach. I powiem tak, nie znamy oczywiście szczegółów. Dopiero chyba 10 minut temu czy 15 minut temu premier skończył
przedstawiać tych założeń, oczywiście.
Do szczegółów pewnie dojdziemy, jak zwykle w szczegółach tkwią problemy. I powiem tak, na początek bardzo mi cieszy ten mieszkaniowy program. On jest szeroko rozbudowany i rzeczywiście, jeżeli będzie zrealizowany, to rząd pójdzie na rękę tym wszystkim, którym mieszkań brakuje. W emeryturach natomiast, no mam nadzieję, że zacznie się od tego, żeby poprawić błędy, które wcześniej były zrobione i że przywróci się emerytury niesłusznie odebrane przedstawicielom służb mundurowych. I oby do tego doszło. No, poza tym, no cóż.
One nie zostały odebrane, tylko bądźmy precyzyjni, one zostały zrównane do innych.
To niewątpliwie odbędzie się to z korzyścią dla całego kraju.
Dobrze.
Po co pan premier tak mocno przeciwko deweloperom mówi? Mamy przyrost tych budowy mieszkań, bo w Polsce deweloperzy stanęli na nogi, budują, oddają wiele mieszkań i niepotrzebne były te zarzuty, ataki na deweloperów pana premiera. Naprawdę,
panowie,
przedsiębiorcy.
Na koniec bardzo proszę, bo chcę również ten temat zasygnalizować w dzisiejszym programie i poprosić o krótki komentarz dotyczący konferencji prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który to NIK skrytykował to, w jakiej procedurze, w jaki sposób były przygotowywane wybory prezydenckie, te, które miały odbyć się w maju. Środowisko, jakby rząd broni tych działań, które w tamtym czasie były podejmowane właśnie ze względu na pandemię, na tą trudną sytuację, na próbę wyjścia z pewnego pata i mówi, i też pojawiają się głosy, że Marian Banaś wchodzi w rolę polityka, także Trybunału Konstytucyjnego, komentując i odnosząc się do tamtej sytuacji w taki, a nie inny sposób dzisiaj. Edward Markiewicz, bardzo proszę.
No oczywiście, że ten raport NIK-u jest niezwykle niekorzystny dla rządu, bo NIK negatywnie ocenił proces tego przygotowania do wyborów, a wręcz Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych. To wszystko sugeruje to, że osoby, które były odpowiedzialne za cały ten proces, powinny podać się do dymisji. Przedstawiciele opozycji żądają tego i myślę, że całkiem słusznie. Natomiast w jaki sposób zostanie to rozstrzygnięte, jakie będą dalsze działania i jak zaskutkuje ten raport, to pewnie usłyszymy w najbliższym czasie.
I Czesław Fiodorowicz, bardzo proszę.
Po 1989 roku nie słyszałem jeszcze tak ostrego raportu NIK mówiącego o tak jawnym łamaniu prawa, o tak wielkich nadużyciach finansowych w związku ze złamaniem prawa. No i tutaj oczywiście obawiam się, że prokuratura podległa temu rządowi nie rozpocznie żadnych postępowań wobec nikogo. A już zapowiedział pan Horała, że winni temu stanowi rzeczy są samorządowcy w Polsce, czyli wskazano ich publicznie winnego. Otóż rzeczywiście, jeżeli jest warte jeszcze wciąż poczucie honoru, a ono ponoć w tej chwili ma szczególne znaczenie, to czekam, kto jutro odda się do dyspozycji, czy też złoży swoją dymisję, by powiedzieć o tym, że przynajmniej jest jakaś ofiara. No i w jaki sposób zostaną te środki zwrócone do budżetu państwa, bo niewątpliwie one zostały wydane źle i nie chodzi o to, by z budżetu państwa dołożyć tym spółkom Skarbu Państwa, które podniosły straty, tylko chodzi o to, kto zapłaci za te wydatki, które zostały...
Jeśli chodzi o druk tych formularzy wyborczych, to zdaje się, że poczta poniosła te straty, tak, i one w jakimś sensie pewnie, zapewne będą rekompensowane. Panowie, bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę w forum. Edward Markiewicz, Nowa Lewica, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Czesław Fiodorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy i wzajemnie pozdrawiamy.
Pozostaję na antenie razem z państwem. W tym czasie Andrzej Gruszka łączy się z naszymi kolejnymi gośćmi. A kolejnym punktem Nowego Ładu jest i są przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek. Rząd zapowiada utworzenie statusu artysty zawodowego, który może objąć nawet 60 tysięcy osób. Chodzi o zabezpieczenie ich praw, także tych praw emerytalnych. Rozbudowa polskich muzeów, odbudowa pałaców, zabytków, w tym Pałacu Saskiego w Warszawie, także oper. Wprowadzenie w szkołach, zwłaszcza w średnich, nauki historii dwoma nurtami. Historia powszechna i historia Polski. Po 2-3 godziny lekcyjne na każdy z nurtów w ciągu tygodnia zajęć. Program Polska Lokalna dla uczniów, by młodzi ludzie poznawali kulturę, tradycje i historię Polski. Takie są zapowiedzi w ramach Nowego Ładu i o tych kolejnych zapowiedziach rozmawiać będę z naszymi kolejnymi gośćmi. A są to Piotr Szulborski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, panie Piotrze, czy się słyszymy?
Dzień dobry państwu.
Jesteśmy na antenie zatem. Jest z nami również Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam pana.
Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie.
Panowie, kontynuując wątek z poprzedniej rozmowy, krótki komentarz do konferencji prasowej NIK i do tego raportu, który NIK w sprawie wyborów prezydenckich przedstawił. Bardzo proszę, Piotr Szulborski.
Trzeba zwrócić uwagę, że praprzyczyną tego konfliktu jest zła konstytucja. Gdyby w konstytucji było zapisane, że to do rzecznika praw obywatelskich czy do szefa NIK-u wybiera opozycja, w ciągu miesiąca musi jednogłośnie podjąć decyzję, a później prezydent, takich walk wewnętrznych by nie było. Ta walka wewnętrzna między szefem NIK-u a rządem to jest walka gangsterów, jak gdyby...
Czyli tak to pan ocenia, że to jest wewnętrzna walka.
Nie ma, że państwo mafijne. Takich rzeczy nie powinno być.
Oj, to mocne słowa.
Praprzyczyną jest zła konstytucja.
Dobrze, Jarosław Porwich, w takim razie bardzo proszę też, jak pan ocenia te rozstrzygnięcia.
No zgodzę się troszeczkę z moim przedmówcą, ale chcę też powiedzieć, że no minister Banaś tutaj wychodzi troszeczkę przed szereg i rozgrywa swoją wojenkę z rządem Rzeczpospolitej Polskiej. I nie biorąc pod uwagę tej sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym roku związaną z pandemią, tak? No tutaj rzeczywiście też opozycja maczała w tym wszystkim palce, próbowała zmienić swojego kandydata i ostatecznie jej się to udało, natomiast władza musiała zrobić wszystko, żeby te wybory przygotować, tak? Także dlatego podjęto tego rodzaju działania, tak żeby w normalnym terminie konstytucyjnym odbyły się wybory prezydenckie.
Dobrze, no to stawiamy kropkę w takim razie, tyle tytułem komentarza. Przechodzimy do Nowego Ładu. Zapewne słyszeli panowie najważniejsze założenia. No, ja w tym ostatnim fragmencie cytowałem punkty dotyczące kwestii związanej ze wspieraniem szkoły i kultury, także z wprowadzeniem w szkołach, zwłaszcza w średnich, nauki historii powszechnej, historii Polski w dużo większym wymiarze niż to jest obecnie, także rozbudowa polskich muzeów, odbudowa pałaców, zabytków, w tym Pałacu Saskiego w Warszawie, zniszczonego przecież podczas II wojny światowej. Jak przyjmujecie, panowie, te zapowiedzi, jakie komentujecie? Piotr Szulborski, bardzo proszę.
Powiem tak, ja się zgadzam tam z paroma punktami. Obniżenie stawki za podatek dochodowy do 30-krotności, zgadzam się. Więcej nauki, lekcji w historii, zgadzam się, ale pod warunkiem, że nie będzie plam w naszej historii. Trzeba jasno w końcu zacząć opowiadać prawdziwą historię w szkołach dla uczniów. Nie może być wymazana jak gdyby przeszłość komunistów żydowskich, którzy byli przed wojną i po wojnie rządzili, mordowali żołnierzy wyklętych. Możemy mówić, że będzie to w polscy komuniści, ale też musimy powiedzieć, że to byli pochodzenia żydowskiego. No, jak tak będzie, to ja się z tym zgadzam. Poza tym to tam dużo propagandy. Oprócz tego pan Jarosław Kaczyński nie wycofał się z piątki Kaczyńskiego, także rolnicy niech się trzymają za kieszeni.
Jarosław Porwich, bardzo proszę.
Oczywiście bardzo mocny aspekt historyczno-edukacyjno-tożsamościowy. To oczywiście jest bardzo potrzebne, szczególnie polskiej młodzieży, bo tutaj są pewne braki, pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi chociażby o programy nauczania, czy o inwestowanie w nasze dziedzictwo narodowe. I to jest bardzo, bardzo dobre przesłanie. Natomiast cały Polski Ład koncentruje się na tym, ażeby bardzo mocno prorozwojowo podejść do pewnych kwestii i żeby budować naprawdę silną Polskę. I o to chodziło w tym przesłaniu przez Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości i premierowi Morawieckiemu. Ale no ja tutaj chcę podnieść jak gdyby te bardzo mocne elementy, które się pojawią już niedługo w zakresie chociażby służby zdrowia. No to zwiększenie do 6% PKB wydatków na służbę zdrowia już za 2 lata. To jest naprawdę bardzo duży skok. Ja przypomnę tylko, że za Platformy Obywatelskiej wydawaliśmy na służbę zdrowia w 2015 roku około 70 miliardów. Teraz wydajemy około 110 miliardów. Za 2 lata już będziemy wydawać 150-160 miliardów złotych. I to pójdą też pieniądze w dużej mierze na modernizację i unowocześnianie szpitali. Tak? Także bardzo duże środki. Jeżeli chodzi o podatki, no powiem tak, no tutaj wszyscy Polacy powinni być zadowoleni, bo to jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych. Także zrzesza naszych emerytów będzie bardzo mocno na pewno zadowolona. Zwolnienie z podatku najniższego wynagrodzenia za pracę. Także to są propozycje. To będą niedługo projekty ustaw, na których zyska rzesza 18 milionów Polaków. To jest naprawdę bardzo mocne wspomożenie Polaków. No i oczywiście tutaj takie naprawdę bardzo poważne elementy. Budowa domów do 70 metrów kwadratowych bez
panie
pozwolenia
na budowę. Panie redaktorze, bo nie można... Dobrze.
Także, ale jeszcze pozwolę... proszę poczekać, panie Piotrze, za chwilę dam głos.
Naprawdę, sekundkę i dokończę, tak?
No ale ile można mówić?
Generalnie z poddaszem użytkowym to do 90 metrów kwadratowych.
Tak.
Poza tym 12 tysięcy złotych gotówki dla rodziny na drugie i każde kolejne dziecko, tak? Do wolnego wykorzystania przez rodziny. Olbrzymie wsparcie rolników, pieniądze dla gmin na infrastrukturę, pieniądze olbrzymie na inwestycje, cyfryzację, około 18-80 miliardów rocznie.
Ale to wszystko wiemy, bo propaganda będzie w telewizji i w radiu. Pan powtarza.
Panie Piotrze, bardzo proszę. Piotr Szulborski, Konfederacja ad vocem, jak rozumiem. Bardzo proszę.
No ja tutaj usłyszałem teraz od pana Porwicha tylko tą propagandę, która teraz będzie się sączyła z radia i telewizji, będzie powtarzana. Polacy przede wszystkim nie wiedzą, że zostaną nałożone nowe podatki, za które ten program będzie realizowany przez Unię Europejską. Już płacimy w wyższych śmieciach, płacimy za opłaty w śmieciach, wyższy podatek dla Unii Europejskiej. To nie jest przypadkowo, że...
Ale wie pan dobrze, że śmieci wymagają segregacji, recyklingu
to
i to kosztuje.
Ale mówić segreguj, bo będziesz płacił za rok jeszcze więcej. A nic, my tylko chcemy wydawać pieniądze, a nie mówimy Polakom, że będą płacili jeszcze więcej, tak? Jak się zaczniemy przeliczać, ile każdy Polak płaci podatków, i w tych pieniędzy, ile płacamy do Unii, to się okaże za rok, że płacimy najwięcej, bo tego nam nikt nie chce podać. Oprócz tego w CO2 tak samo płacimy już kary potężne, to też idzie do budżetu unijnego.
Panie Piotrze.
To też jest budżet unijny. Nie, niech pan mi nie przeszkadza, ponieważ...
Ja panu nie przeszkadzam, ja chcę tylko zadać pytanie... W konkretnym temacie i także związanym z tym, o czym pan mówi, bo jak rozumiem, w pana odczuciu to, że Senat przyjmie regulacje umożliwiające realizację Krajowego Planu Odbudowy i że to będzie procedowane pod koniec maja, to nie jest problem. Pan byłby nawet za tym, żeby Senat to odrzucił.
Ja, znaczy, oczywiście, że odrzucił, ale my nie jesteśmy za pieniędzmi, jak było w poprzednich programach unijnych. To są pieniądze Polaków. One się zwyczajnie nam należą, bo to są z naszych podatków i z naszej wpłaty do Unii Europejskiej. Jeszcze od adwokat do pana Porwicha. Nie ma biednych krajów, są tylko źle zarządzane. Jeżeli te pieniądze będą zmarnotrawione, źle rozporządzone, będziemy nadal biednym krajem. Pan sam wie, że Polacy zarabiają najmniej w Unii Europejskiej. To, że obniżymy tą stawkę podatkową dla najmniej zarabiających, to niewiele zmieni, bo i tak Polak mniej zarabia niż gastarbeiter w Niemczech na truskawkach i szparagach.
Dobrze,
to o czym my rozmawiamy. Tu trzeba zmienić całkowicie system, żeby cokolwiek wygnęło.
I pytanie w takim razie do Jarosława Porwicha, tak z jednej strony
ja
o to...
Odnieść,
tak, oczywiście odniesie się pan do tego i także do Senatu, który wiemy, jak w tej chwili zamierza to procedować.
Sabotuje działania Sejmu, sabotuje działania rządu, wydłuża niezasadnie ratyfikację Funduszu Odbudowy. To jest rzecz oczywista, namacalna. Tylko mnie naprawdę bardzo mocno zastanawia, dlaczego, no między innymi Konfederacja tylko kontestuje, podważa, kwestionuje wszystko to, co jest dobre, tak? Kwestionuje to, żeby Polska otrzymała 770 miliardów złotych. Tym
ale z podatków Polaków, trzeba to odbudowy, powiedzieć. Polaków.
Proszę nie przeszkadzać, panie Piotrze.
Miliardów złotych, które ale już się w Polsce pojawią. Czy ja mogę się wypowiedzieć?
Bardzo proszę, Jarosław Porwich kontynuuje.
Które 260 miliardów złotych, które już się pojawią w lipcu, no może w sierpniu albo we wrześniu, które naprawdę skierowane zostaną do Polaków. I to jest wielki sukces premiera Morawieckiego. Kwestionujecie nawet takie oczywiste sukcesy, jak to, że mamy największy eksport, jak mamy najmniejsze bezrobocie w Europie. No to jest naprawdę...
Nie
przedstawiając samemu żadnego programu, żadnej propozycji dla Polaków. Wy tylko negujecie to, co robi Prawo i Sprawiedliwość i na tym jesteście skoncentrowani. Dlatego wasze notowania są właśnie takie, jakie są i Platformy Obywatelskiej też.
Ale
i to na to wskazuje, że będą balansować w granicach progu wyborczego. Niestety.
Nie kwestionujemy sukcesów gospodarczych polskich przedsiębiorców. To, co pan mówi, jest kłamstwem. Kwestionujemy to, że nie mówicie do końca prawdy. Unia Europejska nie daje nam za darmo pieniądze, to są też pieniądze polskich podatników. I proszę to jasno powiedzieć.
Tak,
a druga
tak,
rzecz
tak.
To jest to, że oprócz tego, że mogą te pieniądze być zablokowane, bo premier zgodził się na tak zwany praworządność. Te pieniądze mogą być Polakom równie dobrze zabrane, bo się coś nie
podoba.
I to będzie kamień, worek kamienny
dobrze.
U naszych pleców.
Zaraz i Jarosław Porwich, bardzo proszę.
Sekundkę. Nikt panu nie pokaże mi żadnego zapisu w temacie praworządności, w temacie ograniczenia suwerenności, w temacie ewentualnie płacenia za długi na inne, które mają inne państwa. Nie ma takich zapisów. To jest wasz wymysł, wasza jakaś dziwna interpretacja i to nie wiem skąd by...
Jak
skąd
nie, a nie ma informacji. Praworządności zapisanej w Unii Europejskiej? Jest. Czemu pan kłamie?
No jest. Przepraszam, ale nie używajmy takich słów, panie Piotrze, bo to jest kwestia interpretacji oczywiście i my o tym wiemy, że środowiska polityczne różnie interpretują zapisy i możliwości wynikające z nich. Natomiast nie zarzucajmy kłamstwa, bo ja zakładam, że panowie...
Ale te zapisy są.
Tak, że wszyscy Polskę kochają, tylko być może każdy ma inny pomysł na tę Polskę i to jest różnica zdania, ale to jest taka natura też demokracji i naszej tutaj dyskusji w studio.
Zarzucił, że nie ma tych zapisów,
musimy kończyć.
My cały czas, panie rektorze, musimy zabiegać o suwerenność. Czy się pojawią jakieś dokumenty, czy tak. nie, ponieważ eurokraci, biurokraci...
Rękę na pulsie trzeba trzymać i to jest jasne. Oczywiście. Bardzo dokładnie dziękuję panom za rozmowę. Piotr Szulborski, Konfederacja, dziękuję.
Dziękuję.
I Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie, życzę udanej soboty.
Janusz Życzkowski, kłaniam się państwu. Program zrealizował Andrzej Gruszka.